Tak, będziemy kontynuować to, co temat, który rozpoczęliśmy sobie już jakiś czas temu. A pamiętacie, przypuszczam, o czym mówimy. Na samym wstępie stwierdziliśmy, że choć świat, kula ziemska, na której żyjemy, podzielona jest między różne narody, między różne kraje, różnymi granicami, to w sensie duchowym, tym niewidzialnym, a jednak rzeczywistym, realnym, a więc w sensie duchowym, świat jest podzielony tylko na dwa państwa, na dwa księstwa. Mianowicie księstwo ciemności, którego władcą, zarządcą, księciem jest szatan, diabeł, i królestwo światłości, na czele którego stoi Jezus. I mówimy, że to królestwo ciemności różnymi sposobami usiłuje atakować wszystkich ludzi, ale także i wierzących, a może zwłaszcza wierzących. I mówimy o różnych metodach atakowania. Ostatnio, a więc w ostatni wtorek, mówiliśmy o dwóch metodach, dwóch sposobach, dwóch drogach. Mówiliśmy o chorobach i wskazywaliśmy na podstawie Bożego Słowa, że całe mnóstwo chorób przedstawionych na stronicach Nowego Testamentu spowodowanych było ingerencją demoniczną. Takie na przykład choroby jak niemota, ślepota i niemota, głuchota i niemota, epilepsja albo skurczenie które były po modlitwie Jezusa i ingerencji Jezusa uzdrawiane, a więc kiedy Jezus wypędzał demony, duchy z tych ludzi, to ci ludzie byli nie tylko uwolnieni, ale także uzdrowieni. Nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że każda choroba jest pochodzenia demonicznego, ale nie możemy zaprzeczyć, bo byśmy musieli wtedy nie zgodzić się z tym, co mówi Pismo Święte, że niektóre choroby w niektórych przypadkach pochodzą ze źródła demonicznego. I wtedy nasza modlitwa w stosunku do takich przypadków jest zupełnie inna. Bo jeśli to jest naturalna choroba spowodowana niedemonicznymi powodami, to się modlimy do Boga Wszechmogącego, aby poprzez Jezusa Chrystusa dotknął tę chorą osobę i ją uzdrowił. I to się najczęściej dzieje. Nie w każdym przypadku, nie dochodzimy dlaczego nie w każdym przypadku, ale posłuszni Bożemu Słowu modlimy się o uzdrowienie chorych i w wielu przypadkach uzdrowienia następują. Natomiast w przypadku, kiedy mamy przeświadczenie, że choroba spowodowana jest ingerencją demoniczną, to nasza postawa wobec takiego przypadku jest inna. Wtedy my się sprzeciwiamy duchowi, który jest w tym człowieku, albo który spowodował tę chorobę, nakazujemy mu, aby opuścił, aby wyszedł i wraz z jego wyjściem także kończy się problem zdrowotny, a więc kończy się problem chorobowy. Chora osoba wraca do zdrowia. A zatem o takich przypadkach z Nowego Testamentu ostatni raz sobie tutaj mówiliśmy. Ostatni raz powiedzieliśmy, że także kolejnym sposobem atakowania są niepokoje i dręczenie. A więc wskazywaliśmy, że córka pewnej kobiety była okrutnie przez demona dręczona. I była tak długo dręczona, dopóki Jezus jej nie uwolnił. W Ewangelii Łukasza czytaliśmy, że gdy Jezus przyszedł w okolice Kafarnaum, jeziora Genezaret, to przyszło do Niego wielu ludzi dręczonych przez demony. I również tych ludzi Jezus uwalniał od tego udręczenia. Również w Dziejach Apostolskich uczniowie uwalniali ludzi od właśnie dręczenia, od niepokojów. A zatem na pewno są i dzisiaj ludzie, na pewno ich nie brakuje, Ja się z nimi spotykam, oni przychodzą tutaj na rozmowy, na modlitwy, udręczeni, miotani niepokojem, bezsenność, jakieś zjawy przed oczami, jakieś głosy, które słyszą, a więc coś nienaturalnego. I nie zawsze potrafią wytłumaczyć, o co chodzi. A zatem moce demoniczne także atakują ludzi, siejąc niepokój i udręczenie. I w związku z tym uważam, że są to ataki demoniczne. Niekoniecznie muszą to być zjawy. Czasem mogą to być jakieś inne sytuacje. Mówiliśmy o burzy na morzu, która się zerwała. A więc uczniowie byli przerażeni, przestraszeni, udręczeni, zaniepokojeni. Zdawało się, że życie ich jest pogrzebane w falach tego morza. A Jezus stanął i zgromił wiatr. Zgromił wiatr. Czegoś niematerialnego się nie gromi. Czemuś niematerialnemu się nie nakazuje, aby zamilkło. Jezus rozeznał, że za tą burzą kryje się jakaś siła żywotna, jakaś moc żywotna. I kiedy zgromił tę moc, która stała za tymi wichrami, wicher ucichł, wicher się uspokoił. A zatem to mogą być także zewnętrzne udręczenia. Pamiętam, jak jakiś czas dawno, może nie tak dawno temu, ale jakiś czas temu przyszedł do mnie pewien brat z Imielina, to jest tam na Śląsku, i mówi: pastorze, powiedz mi, co się dzieje, ja nie mogę się dochować w moim gospodarstwie żadnego dobytku. Króliki, ile ich mam, padają, kury padają, cokolwiek bym nie usiłował hodować, to wszystko natychmiast albo po jakimś czasie pada. Co mam robić? I gdy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że jego przodkowie, zdaje się, to byli dziadkowie, byli znaną okultystyczną rodziną w tej miejscowości. A więc zajmowali się czarami, wróżeniem, wywoływaniem duchów. No i oczywiście oni już w międzyczasie odeszli z tej ziemi, a on mieszkał w tym domu. No i te objawy miały miejsce. I wtedy razem z nim modliliśmy się, zgromiliśmy tego ducha śmierci, tego ducha udręczenia, który gdzieś tam się w tym domu zagnieździł. Nakazaliśmy mu, aby wyszedł z tego domu. No i potem dostałem list, tym listem niestety nie dysponuję, gdzieś go mam, ale nie mam go tutaj, z którego wynika, że wróciło życie do ich domu, że gdy teraz hoduje cokolwiek, to nie ma tego rodzaju problemów. A więc duchy ciemności, diaboliczne duchy, chcą nas także udręczyć innymi sposobami. Nie tylko chorobą, nie tylko niemocą, nie tylko udręczeniem wewnętrznym, ale także, jak mówiliśmy, tym udręczeniem zewnętrznym. Dzisiaj sobie opowiemy, czy rozważymy dwa dalsze sposoby atakowania przez moce ciemności. Przez moce ciemności. A więc moce ciemności nie tylko nas niepokoją albo usiłują niepokoić i dręczyć tych, którzy nie wiedzą, jak się z nimi rozprawiać, ale także gdy patrzymy na ludzi, którzy żyją wokół nas, to możemy dojść do wniosku, że one także usidlają i zniewalają. Jeśli im człowiek tylko na to pozwoli, to go ubezwłasnowolniają. Co to znaczy? To znaczy, odbierają mu w pewnym sensie możliwość decydowania, możliwość wybierania. Osoby przez moce ciemności zaatakowane są bezwolnymi niewolnikami wykonywującymi polecenia, nakazy duchów ciemności. No bo jakżeż inaczej zrozumieć na przykład tego rodzaju zniewolenie jak narkotyki, jak alkohol, jak nikotyna. Przecież ileż to ludzi i tutaj podczas dni opamiętania, które organizujemy co kwartał i podczas naszych rozmów z nimi, mówią: jakżeż ja bym chciał rzucić palenie na przykład. Jakżeż ja bym chciał rzucić palenie, ale nie mogę. No nie mogę, przychodzi ta godzina, muszę wyciągnąć cygareta i zapalić. No nie mogę. A iluż to ludzi mówi, jakżeż bym chciał przestać pić. No wiem, że moje życie jest zdewastowane, że moja rodzina jest w rozsypce, że wszystko się wali z powodu alkoholu, z powodu mojego opilstwa, z powodu mojego nałogu. No ale nie mogę, nie mogę. A więc człowiek dorosły, dojrzały, człowiek nie potrafi zapanować. Jest jakaś siła, jest jakaś moc, jest coś, co jest większe niż on, mocniejsze niż on i on sobie z tym nie może poradzić. A więc jest zniewolony. To samo moglibyśmy powiedzieć, jeśli chodzi o narkotyki. Jeśli chodzi o narkotyki. Moglibyśmy także wymieniać. Moglibyśmy także powiedzieć na przykład o straszliwym związaniu, uzależnieniu od seksu. Są niektórzy w sposób demoniczny uzależnieni od tego. Ja nigdy bym się nie spodziewał, że to może dotyczyć także ludzi po 80. Okazuje się, że tak. Są ludzie po 80, którzy są uzależnieni, ubezwłasnowolnieni, uzależnieni od seksu. Nie mogą żyć bez tego. Gotowi są robić różne niemądre rzeczy, bo są uzależnieni. A któż to tak uzależnia człowieka? Kto powoduje, że ten człowiek jest niewolnikiem? To są moce demoniczne. To są moce diaboliczne, a więc moce ciemności. No a kto powoduje, no przecież to się w głowie nie mieści, żeby dorosły człowiek, o czym donosiła ostatnio prasa, nawet dzisiaj w dzienniku to podawali, żeby dorosły człowiek 16-miesięczną dziewczynkę zgwałcił. 32-letni mężczyzna. No czy to jest normalne? Czy to jest normalne, jeśli człowiek nie jest zniewolony? Jeśli jego umysł nie jest związany? A czy to jest normalne? Dzisiaj czytałem, że w ostatnim czasie 10 przypadków, że 10-letnie dziewczyny urodziły dzieci. Dzieci rodzą dzieci. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne, że człowiek 24-letni gwałci 16-latkę i jeszcze ją prawie zakatrupił, o czym zresztą dzisiaj w dziennikach mogliście słyszeć? Czy to jest normalne? Nie, to jest uzależnienie. Czy to jest normalne, że ojciec współżyjąc ze swoją córką płodzi troje, czworo dzieci? A przecież takie przypadki się zdarzają. Gdzieś koło Łańcuta był jeden, gdzieś czytałem, że koło w Białostockim drugi. To są te odkryte, wykryte, ale te niewykryte, ileż ich jest. No i ojciec swoją córką. No czy to jest normalne? Czy tak postępuje nieubezwłasnowolniony człowiek? Nie. To są po prostu ludzie związani. To są ludzie, których umysł został związany przez moce demoniczne, przez moce ciemności. I apostoł Paweł o tym mówi, że w ostatecznych dniach niektórzy będą ulegać, poddawać się mocom ciemności. Chrystus przyszedł, jak sami wiecie, powiedział w 10 rozdziale Ewangelii Jana tak, że złodziej, czyli diabeł, przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i tracić. A o sobie Jezus mówi, ale ja przyszedł, aby dać wolność. Aby dać wolność. I kochani, jednym z celów, dla którego Chrystus przyszedł, a jest on zapisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4, jednym z celów jest uwalnianie ludzi. Jest wypuszczanie ludzi na wolność. A więc ludzi będących w takim zniewoleniu, w takim stanie, jest wypuszczanie ich na wolność. Posłuchajcie, co mówi Jezus w Nazarecie w synagodze. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Nie myślcie tu o jeńcach pojmanych przez Nabuchodonozora czy innych królów, którzy podbijali inne państwa. Jezus nigdy nie rościł sobie prawa do pokonywania kogoś, kto, powiedzmy sobie, zapanował nad innym krajem. Nie, w tym czasie, gdy Jezus był na ziemi, to jego kraj był w niewoli Rzymian. I Żydzi się nawet spodziewali, że On ich uwolni spod panowania Rzymu. A On mówi, królestwo moje nie jest tego świata. Królestwo moje nie jest tego świata. A zatem nie uwolnił ich spod tego panowania. Bo Jezus nie po to przyszedł, żeby uwalniać ludzi z niewoli ludzkiej, tej właśnie, o której myślę, a więc z podbicia przez inny naród. Jezus przyszedł, żeby tych duchowo zniewolonych ludzi wypuścić na wolność. Prawda? A więc tych narkomanów, aby wypuścić na wolność. Tych alkoholików, aby wypuścić na wolność. Tych ludzi wypaczonych na umysłach, a więc tych pod wpływem dewiacji albo tych dewiatów wypuścić na wolność. Tych ludzi zniewolonych Jezus przyszedł, aby tym jeńcom ogłosić wyzwolenie. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Po to przyszedł Jezus. I gdyby tak te prawie 10 milionów polskich chrześcijan, przyznających się do korzeni chrześcijańskich, ale uzależnionych od alkoholu, bo tylu ich mniej więcej jest w naszym kraju, zrozumiało, że jeśli ich Boży Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będą, jeśli by to zrozumieli i jeśli by się do Niego zwrócili, skierowali, to mogliby zostać wypuszczeni na wolność. Przecież my takich znamy, którzy jeszcze tak niedawno byli uzależnieni, a dziś są wolni. A gdy ich pytamy, kto was wypuścił na wolność, na jednego wskazują, na Chrystusa. A więc diabeł przychodzi po to, żeby usidlać, żeby zniewalać, żeby unieszczęśliwiać ludzi, żeby powodować chaos i zamieszanie. Tak sobie myślę, jak wyglądałby ten kraj? Jak wyglądałyby dzisiaj płaczące rodziny i nieszczęśliwe małżeństwa, gdyby ci, którzy w tych małżeństwach, rodzinach są zniewoleni, związani, skorzystali z wolności, jaką Chrystus przez siebie samego chce im zaoferować. Jak wyglądałby ten kraj? Ile szczęścia by się pojawiło, ile pokoju, ile łez radości by wsiąkało w tę ziemię. A tymczasem ile łez bólu wsiąka każdego dnia, gdy wraca pijany ojciec, gdy maltretuje swoją rodzinę, gdy płacz i narzekanie. Diabeł jest z tego usatysfakcjonowany. To jest jego pragnienie, unieszczęśliwiać człowieka. Między innymi poprzez usidlanie i zniewalanie różnymi sposobami i różnymi rzeczami. A zatem Chrystus przyszedł, aby więźniów na wolność wypuścić. To jest kolejny sposób atakowania. A kolejnym, następnym, już czwartym, drugim dzisiaj, a czwartym, jeśli chodzi o także w ubiegły wtorek, to jest oskarżanie. Oskarżanie. I nad tym tematem także przez chwilę chciałbym się zastanowić. Oskarżanie. Wiecie o tym, że szatan ma wiele imion. Że szatan, albo inaczej mówiąc, Biblia nadaje szatanowi wiele imion. No na przykład szatan, czyli wróg. Słowo szatan znaczy wróg. Ale Biblia także nadaje jemu różne inne imiona. te imiona, które Biblia nadaje szatanowi, zdradzają jego naturę. Po tych jego imionach możemy poznawać, kim on jest. Biblia o nim mówi, że on jest wężem. Biblia mówi, że jest smokiem, że jest wężem, smokiem, a więc możemy poznawać jego naturę. I jednym z jego imion, które być może najczęściej wymawiamy i na które się najczęściej, gdy o nim myślimy, powołujemy, to jest słowo, to jest imię diabolos po grecku. Diabolos w języku polskim diabeł. A imię to oznacza oskarżyciel. A więc gdy wypowiadacie słowo diabeł, to mówicie oskarżyciel. Prokurator, który oskarża. A więc diabeł, szatan jest także oskarżycielem. I jest to chyba najczęstsza forma atakowania wierzących ludzi. Inaczej oskarżanie, a więc diabeł się bardzo często, zgodnie zresztą ze swoją naturą, posługuje oskarżaniem. On jest bowiem oskarżycielem. Ale aby móc oskarżać, aby móc rzucać oskarżenie oskarżenia na kogokolwiek, musi mieć powody, żeby oskarżać. Musi mieć przyczyny, aby oskarżać. On tak bez niczego nie może oskarżyć. Tak jak żaden prokurator, nie mając dowodów, nie mając argumentów, nie może oskarżać. A nawet jeśli się to na płaszczyźnie ludzkiej może odbywać, to na płaszczyźnie duchowej to się nie może odbywać. A więc diabeł musi mieć w ręku argumenty, musi mieć przyczyny, dzięki którym może oskarżać. I teraz, aby je mieć, aby zdobyć te przyczyny, argumenty do oskarżania, stosuje różne triki, stosuje różne zabiegi, stosuje różne sposoby prowokacji, aby zdobyć argumenty do oskarżania nas, do oskarżania nas, ludzi. I taka typowa prowokacja zwykle składa się jakby z trzech odsłon, z trzech części. A więc diabeł prowokuje, szuka argumentów i ta prowokacja składa się jakby z trzech różnych od siebie elementów. Jakich? Na sam przód, by zdobyć argumenty, by nas oskarżać, by ludzi oskarżać, najpierw aranżuje możliwości, okoliczności do zgrzeszenia. To znaczy przygotowuje możliwości, żeby zgrzeszyć, żeby i wierzący człowiek zgrzeszył, żeby człowiek zgrzeszył. A więc robi wszystko, tak układa sytuację, z takimi ludźmi nas spotyka, tak aranżuje okoliczności, takimi nas otacza sytuacjami, żebyśmy mieli zielone światło do zgrzeszenia. Na przykład, będę się posługiwał tymi najdrastyczniejszymi. Na przykład wierzącą kobietę zaczyna kokietować jakiś mężczyzna. Albo na odwrót. Wierzącego mężczyznę zaczyna kokietować jakaś kobieta. Zaczyna mrugać oczami tak ciepło i miło. Zaczyna robić różnymi sposobami, usiłuje zwrócić uwagę na siebie samego albo na siebie samą. Po co? Wierzący człowiek musi być świadomy, że jest to próba wciągnięcia go, jeśli taka sytuacja istnieje, to ten wierzący mężczyzna albo ta wierząca kobieta siostra powinna mieć świadomość. To jest podstawianie mi nogi przez szatana. To jest prowokacja. Ten mężczyzna chce mnie zwabić. Ta kobieta chce mnie zwabić. Chce mnie zwabić do czego? Nie do modlitwy, ale do grzechu. Bo bardzo często tak właśnie bywa. Bardzo tak właśnie często bywa, że ten kokietujący albo ta kokietująca usiłuje zwabić do grzechu. Dlatego już tu z tego kiedyś miejsca mówiłem. W duszpasterstwie uznaje się zasadę i, kochani, musimy jej przestrzegać. Absolutnie, zwłaszcza wy młodzi, którzy jeszcze może tego nie słyszeliście, musimy jej przestrzegać. Nie wolno odwiedzać samotnej dziewczyny, samotnie mieszkającej dziewczyny albo samotnie wierzącej kobiety, a zwłaszcza samotnie mieszkających wdów, bo pamiętacie, co Paweł powiedział? Paweł mówi, że nagle mogą w niej wzbudzić się. No, ja nie chcę tego czytać, wszyscy wiecie, o co chodzi. Więc w związku z tym nie powinien samotny mężczyzna albo mężczyzna iść z duszpasterską nawet wizytą do samotnie mieszkającej czy to dziewczyny, czy to mężatki, czy to wdowy, a zwłaszcza powiedzmy tej ostatniej. Dlaczego? No bo może dojść do nieszczęścia. Diabeł może wykorzystać te okoliczności. Diabeł może, zwłaszcza jeśli chodzi o tych, którzy nie potrafią panować nad swoimi pożądliwościami. To jest bardzo łatwe i wielu niestety potknęła się noga, bo ta, powiedzmy, samotnie mieszkająca kobieta, czy to rozwódka, czy to, powiedzmy sobie, wdowa, nagle zaczęła się użalać na swoje nieszczęście, na swój los, jak to źle się jej żyło z mężem, jak to źle być we wdowieństwie i zaczyna się użalać i płakać. Mogą to być naturalne łzy, mogą być to łzy powabu. I co? No a mężczyzna też nie ma serca ze skały, z kamienia. W pewnym momencie zrobi mu się żal. No może dojść do jakiegoś tam uściśnięcia, żeby uczulić jej ból, jej osamotnienie. A wiecie, że od palca, potem ręka, a potem już nieszczęście. A zatem tego nie powinno być. Jeśli ktoś kogoś zamierza odwiedzić i jest świadomy, że ta osoba jest samotnie mieszkająca, to powinien wziąć z sobą albo żonę, albo kogoś drugiego, a najlepiej to spotykać się gdzieś w neutralnym miejscu, no tak, żeby nie powodować zgorszenia u wszystko widzących sąsiadów i wszystko wiedzących sąsiadów. O, popatrzcie, tam do niej ktoś już zaszedł i już jest na klatce schodowej, nie byle jaka sensacja. I urasta to do takich oto rozmiarów, że będzie ślub za tydzień albo za dwa. Bo ludzka wyobraźnia nie ma końca. W związku z tym, jak powiadam, nie wolno tego robić. Dlatego powiedziałem, kiedy mówiłem o narzeczeństwach, powiedziałem, że to jest niedopuszczalne, żeby młody człowiek pozostawał sam na sam w pokoju ze swoją narzeczoną. Czy wiecie już dlaczego? Bo w was płynie krew, nie woda. Gdyby płynęła krew, to byście nie szukali partnerki, nie szukalibyście partnera. Ale skoro nie płynie woda, ale krew, no to ta krew ma to do siebie, że się burzy, kiedy spotka partnerkę obok siebie, przytuloną, jej ciepło i tak dalej, i tak dalej. No, prowadzić to może do nieszczęścia. Prowadzić to może, bo tak właśnie postępuje diabeł. Aranżuje, przygotowuje sytuację, byśmy zgrzeszyli. Jeśli na przykład ktoś, diabeł doskonale wie o tym, był zniewolony alkoholem, albo pił, ja to ciągle powtarzam. A ja nigdy nie piłem, ale gdy pracowałem zawodowo, będąc kierownikiem działu, wtedy to było możliwe. Imieniny dyrektora to trzeba było, oczywiście libacja była w zakładzie pracy. 1 maja to była libacja, 22 lipca to była libacja. No, o tych okazji do libacji było co niemiara. I muszę wam powiedzieć, że wśród pracowników byli tacy, którzy kiedy zobaczyli butelczynę, to im język kołkiem stawał. Ale nikt im nie chciał tego kołka zwilżyć. Nie szli inni z kieliszkiem do tych ludzi, tylko wszyscy się pchali do mnie. Choć wiedzieli, że ja nie piję. Ale kierowniku, jednego z nami nie wypijesz? Ale kierowniku, jednego z nami nie wypijesz? No co, gardzisz nami? Ale ja wiedziałem, że jeśli ja wypiję jeden z nimi, gdybym wypił nawet tego jednego z nimi, to się na tym jednym nie skończy. To jednego wypiłeś, to dlaczego drugiego nie wypijesz? A skoro wypiłeś drugiego, no to dlaczego nie wypijesz trzeciego? A ktoś, kto nie pije w ogóle, to gdyby wypił dwa, to już do domu by wracał na gumowych nogach. Ja byłem tego świadomy. Ale oni się wszyscy pchali na mnie. Koniecznie chcieli mi dać tego choćby jednego kieliszka. Ja mówię, no przecież popatrzcie, ilu tam stoi, ilu wypie oczami na tego kielicha, to wy czemu do niego nie pójdziecie, tylko idziecie do mnie. Skoro wiecie, że ja przecież nie piję. Ja tego diabelskiego płynu do ust nie chcę brać. Dlaczego więc idziecie do mnie? Ale to jest właśnie diabelska metoda. Stwarzać okazję do zgrzeszenia. Stwarzać możliwości do zgrzeszenia. I jeśli wierzący człowiek nie jest tego świadomy, że to może być trik, że to może być, jak powiedziałem, prowokacja demoniczna. No, tu ostatnio słyszeliśmy trochę o prowokacjach. A więc diabeł też stosuje różne prowokacje, żeby nas złapać. A jeśli mu się uda złapać, a jeśli przechytrzy naszą czujność, uśpi naszą czujność, to co się dzieje? To po drugie tłumaczy, że to normalne, że 10 milionów Polaków w Polsce pije, ich to też są chrześcijanie podobno. A więc 10 milionów pije, że to jest normalne, że wielu tak robi. Poza tym nikt się nie dowie o tym. Nikt się nie dowie, jeśli nawet powiedzmy to zrobisz tam gdzieś, czy to zrobisz gdzieś tam. Nikt nie widzi, pastora nie ma, nie widzi, starszych nie ma, nie obserwują, nikt się nie dowie. A więc skorzystaj z okazji, skorzystaj z sytuacji, skorzystaj z tej prowokacji. Ale kochani, chcę, żebyście sobie coś przypomnieli, co Jezus powiedział, że cokolwiek byście uczynili, gdzie? W ukryciu, w ciemnościach, w pokoju zamkniętym, za firanami, za zamkniętymi drzwiami, na dachach to będzie obwieszczone. Nie tylko diabeł ma możliwości, Bóg także ma możliwości. Po to, żeby nas powstrzymać przed następnymi tego rodzaju czynami, to może być nagle w jakiś sposób, to może być na zewnątrz. Albo się wygadamy, albo ta druga osoba, z którą tam gdzieś coś uczyniliśmy, się wygada. To wkrótce może cała miejscowość może o tym uczyć. A więc to może być na jaw. I jak wtedy się czujemy? Czasem Bóg dopuszcza takie sytuacje po to, żeby nas powstrzymywać przed następnymi. A jeśli nawet nie wyjdzie to teraz, to przecież Apokalipsa, objawienie świętego Jana, 20 rozdział mówi, że na zakończenie historii świata, powiada Jan, i widziałem wielki biały tron. I widziałem przed tym wielkim białym tronem stojących wielkich i małych, i nawet morze wydało umarłych, i nawet kraina umarłych wydała umarłych. I byli wszyscy osądzani według tego, co czynili. Czy sobie wyobrażacie? Czy możemy sobie to wyobrazić? No, gdybym ja tu stanął i coś wyznawał, to tylko tylu was słyszy, ilu was tutaj jest. A tam będą zgromadzone wszystkie narody. Nawet nasi rodzice, ojcowie, matki. I nagle wszystkie nasze bezprawia będą tam objawione. O, co za wstyd. Nieprawdaż? To dopiero będzie na dachu objawione. Dopiero tam wszystko będzie obnażone i nic nie będzie ukryte. Nie, Bóg nie stosuje tych metod. Za łapówkę tego nie powiem, tego nie objawię. Wszystko będzie objawione. I diabłu o to chodzi. A więc tłumaczy nam, że to nic takiego. A dlaczego nam tak tłumaczy? Pozamiataj to pod dywan. Ukryj to. Przemilcz. No bo wiesz, że wtedy, jeśli my z tym nie zrobimy porządku tu i teraz, to w przyszłości, no po pierwsze, będziemy za to potępieni, a po drugie, będziemy obnażeni. Dlatego chcę to ukryć. Czy jemu aż tak bardzo się nie chce samemu być w jeziorze ogniem gorejącym w Gehennie. Dlatego chce mieć tam towarzystwo i to jak największe. Dlatego robi wszystko, żeby ściągnąć tam nawet i tych, którzy się za chrześcijan uważają. No, a więc po drugie uspokaja. Nie, to nic takiego. Pamiętacie, co do Ewy śmiał powiedzieć? Bóg powiedział: Ewa, kiedy tylko zerwiesz owoc z tego drzewa śmiercią, umrzesz. A on w bezczelny sposób przychodzi i mówi: Ewa, Bóg się pomylił pewnie, nie umrzesz. No i Ewa na tyle była nieroztropna, że choć Bóg powiedział: umrzesz, posłuchała tego uspokajającego tonu wroga: nie umrzesz. No i co się stało? Umarła. Stało się tak, jak Bóg powiedział. No więc usiłuje uspokajać sumienia tych, którzy korzystają z jego prowokacji, z okoliczności, które im aranżuje, przygotowuje. Ale bardzo często bywa inaczej. Że prowokuje do zgrzeszenia, a kiedy człowiek się tego dopuści, po fakcie oskarża. A więc staje się diabłem, oskarżycielem, oskarża. I trzeba nam wiedzieć, że te oskarżenia wroga, diabła, idą jakby w dwóch kierunkach. Jakby w dwóch miejscach naraz rozlega się oskarżenie. Prowokuje, a więc stwarza okoliczności, zachęca, a kiedy ktoś to zrobi, nagle rozlega się oskarżenie i to aż w dwóch miejscach. Czy potraficie skojarzyć z Biblii, w jakich to miejscach zaczyna się wówczas rozlegać jego oskarżycielski głos? Tak, na pewno potraficie. Pierwsze miejsce, gdzie się rozlega jego kłamliwy, diabelski głos, diabelskie oskarżenie, to jest przed Bogiem. A więc diabeł zaczyna nas wówczas oskarżać przed kim? Przed Bogiem. Chcecie się przekonać? Popatrzcie na objawienie świętego Jana, 12 rozdział. 12 rozdział, 10 wiersz. 12 rozdział, 10 wiersz. Oto co czytamy w 12 rozdziale, w 10 wierszu. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A więc gdzie się rozlega oskarżanie nas w pierwszej kolejności? Przed Bogiem. Jako ojciec potrafię sobie wyobrazić, co czuje nasz kochający nas ojciec, gdy staje przed nim oskarżyciel diabeł i zaczyna nas oskarżać. Czy rzucać oskarżenia przed Bogiem na nas? Wyobrażacie sobie, co czuje ojciec? Co czułbyś ty, ojcze, jakby przyszedł ktoś i zaczął skarżyć na twojego syna? Mnie się tylko raz zdarzyło, że sąsiad przyszedł ze skargą na mojego syna. Bardzo to przeżyłem. Ale on był wtedy maleńkim chłopcem, więc mogłem złożyć to na karp jego dzieciństwa, jego nieodpowiedzialności. No ale przecież nie wszyscy jesteśmy dziećmi. Dzieciom to uchodzi. Ale jeśli czyni grzech, powoduje grzech osoba dojrzała, dorosła, to miej tę świadomość, bracie. Miej tę świadomość, siostro, że jeśli coś czynimy niegodziwego, to diabeł nam to umożliwia. On jest prowokatorem. Ale gdy tylko to zrobimy, to tam w niebie, przed tronem Boga, ty popatrz, co ta Anna zrobiła. Ty popatrz, co ten Michał zrobił. No i co? No i co ty na to? Przecież to jest wedle twojego słowa twój syn. I co on zrobił? No a teraz sobie pomyślcie, ilu chrześcijan żyje na ziemi. Ile to Bóg musi tych oskarżeń codziennie wysłuchiwać. Jeśli nawet już musi słyszeć oskarżenia, popatrz, ci ludzie rano w niedzielę idą do kościoła, a wieczorem leżą po kotem pijani. No i to są chrześcijanie? I to są ludzie podobni do Chrystusa? Bo chrześcijanin tyle znaczy, to oznacza podobny do Chrystusa. Jeśli nawet tak się dzieje gdzieś tam, nie dostarczajmy jeszcze my pożywki diabłu, żeby przed Bogiem jeszcze było i na nas oskarżenie. Dlatego powiedziałem w niedzielę, kto święty, niech jeszcze się bardziej uświęca. Niech ucieka przed wszystkim, za co byśmy mogli być oskarżani przed Bogiem. Popatrzcie na proroka Zachariasza. Czy rzeczywiście tak może być? Popatrzcie na proroka Zachariasza. Doskonale to miejsce znacie. Prorok Zachariasz, strona 1008, trzeci rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Poczekamy na wyświetlenie. Prorok Zachariasz, trzeci rozdział. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana. Arcykapłana, bracia i siostry. Przecież Biblia mówi, że my też jesteśmy kapłaństwem Boga. I tutaj był ukazany Jozue, arcykapłan. A więc ktoś, kto sprawował służbę w świątyni, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżyć. Wydaje mi się, że gdyby nie było argumentów, powodów do oskarżania, to diabeł nie miałby możliwości oskarżać. Musiał Jozue, choć nie wiem, co spowodował, nie wiem, co zrobił, co pomyślał, co powiedział, nie wiem, ale musiały być powody, dla których szatan się pojawił przed Bogiem i zaczął oskarżać tego nieszczęsnego człowieka. No a potem czytamy, to już jest symboliczne przedstawienie, że Jozue ubrany był, to jest trzeci wiersz, a Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. No ale nastąpiła reakcja Boga. Bóg nakazał, aby zdjęto, wiersz czwarty mówi, że Bóg nakazał, aby zdjąć tę brudną szatę z niego i przyobiec go w szaty odświętne. A zatem jeśli nie jesteśmy przyobleczeni w bisior święty i czysty, jeśli czymkolwiek zmazane, skalane są nasze duchowe szaty, to jest to argument do oskarżania nas przed Bogiem. Szatan pokazuje i popatrz, to jest ten święty z ulicy Daszyńskiego 75 i to jest ta święta, która śpiewa i nawet się modli od czasu do czasu. To jest ona. A więc diabeł jest oskarżycielem, oskarża. Ostatnio mówiliśmy o Hiobie. Czy pamiętacie? Księga Hioba, pierwszy i drugi rozdział. Pojawiał się diabeł. Nie mając argumentu przeciwko Hiobowi, to wyszukiwał ich. No w każdym razie diabeł jest oskarżycielem po to, aby oskarżać. A więc to jest to pierwsze miejsce, gdzie się rozlega oskarżanie pod adresem dzieci Bożych, gdzie szatan, diabeł oskarża. Ale to nie jest jedyne miejsce, bo szatan także oskarża samego człowieka w jego sumieniu. W jego sumieniu także szatan oskarża tego, który zgrzeszył. W jego własnym sumieniu. Zgrzeszyłeś. Zgrzeszyłeś. Jesteś do niczego. Skończ z tym chrześcijaństwem. A najlepiej, gdybyś skończył ze sobą. A zatem oskarża. I ty jesteś wierzący? I po co ty tam pójdziesz jeszcze do tego zboru? No po co ty tam pójdziesz? Niektórzy ludzie mówią, no ja nie chcę iść, bo się wstydzę, bo zgrzeszyłem. No oskarżanie w sumieniu. A więc nie wiem, czy się wam zdarzyło to, czy nie. Zrobiliśmy coś, powiedzmy, nie tak, jak powinniśmy byli zrobić. No albo powiedzmy, pamiętam, jak to kiedyś opowiadał jeden brat. To było przed laty. Zadał takie pytanie i to ostentacyjnie z kazalnicy przed zborem. Powiedział, powiedzcie mi, bracia i siostry, co to jest, że jak się zbliża wieczerza pańska, to w tę sobotę najtrudniej jest wytrzymać z moją żoną. Co to jest? Ona jest taka sporna. Ona jest taka sporna, a te dzieci? No co to jest? I człowiek się mówi wtedy, ten brat musi się denerwować i zdenerwuje się i czasem coś powie, on to powiedział, chlapnie. No i potem co? No ty będziesz do wieczerzy przystępował? Ty będziesz do wieczerzy przystępował? I mówię, no niedziela przychodzi, tu by do wieczerzy pańskiej trzeba było przystępować, a tu człowiek nie ma przyzwolenia wewnętrznego, bo ma niepokój, jest wewnętrznie oskarżany, nie ma pokoju. A zatem to samo dzieje się w innych sytuacjach, w innych okolicznościach. I myślę, że się to, żeśmy to już nieraz przeżywali, że jeśliśmy coś złego powiedzieli, pomyśleli, nieodpowiedzialnieśmy zareagowali, czasem nawet może nieświadomie, a potem nagle sobie uzmysławiamy, oj, no nie powinienem był tak powiedzieć, no nie powinienem był tak zareagować. I co wtedy się dzieje? No taki smutek w sercu. Jak długo ten smutek trwa? No dopóki nie weźmiemy telefonu i nie zadzwonimy. Bracie kochany, przepraszam cię, ja nie powinienem był, ale widzisz, no taki ze mnie dudrok. Znowu tak zrobiłem, jak nie powinienem był zrobić. Albo nie podejdziemy, nie podamy ręki i nie powiemy, przepraszam, no naprawdę źle zrobiłem. A więc oskarża nas sumienie. I myślę, że najlepiej będzie zobaczyć to na przykładzie apostoła Judasza. Prześledźmy cztery kroki, Jego tragedii. Otwórzmy najpierw Ewangelię Jana, 13 rozdział. 13 rozdział, drugi wiersz. 13 rozdział, drugi wiersz. I zobaczmy, od czego się zaczęło i jak to postępowało. Jak to postępowało. 13 rozdział, drugi wiersz powiada tak. A podczas wieczerzy diabeł, a więc oskarżyciel, wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł, myśl, propozycję wydania go. Kogo? Jezusa. A więc w drugim wierszu jest mowa o tym, że diabeł zaproponował, rzucił ziarno na umysł Judasza, aby sprzedać Jezusa, aby go zdradzić, aby donieść. No wiecie, że Judasz w tym momencie miał jeszcze prawo decydowania. Mógł powiedzieć: idź precz ode mnie, szatanie. Ja nie mogę i nie chcę tego uczynić. I gdyby to był zrobił, no to jest gdybanie, to najprawdopodobniej diabeł by odszedł od niego, bo Piotr powiada: dajcie odpór diabłu, a on odejdzie od was, odpłynie od was. Ale Judasz, zamiast wziąć to nasienie swojego umysłu i wyrzucić je, zaczął to nasienie w swoim umyśle pielęgnować. Jego umysł stał się jakby rolą tego nasienia. Im dłużej o tym myślał, tym to nasienie głębiej, głębiej zapuszczało korzenie w nim. I doszło do tego, że w wierszu 27 czytamy, że kiedy Judasz ciągle o tym myślał, nad tym medytował, to nasienie rosło, zapuszczało korzenie, ale jednocześnie otwierało Judasza na kogo? Na samego szatana, bo w wierszu 27 czytamy: a zaraz potem wszedł w niego szatan. A zaraz potem wszedł w niego szatan. W pierwszym momencie szatana w Judaszu jeszcze nie było. Szatan, diabeł zdobył tylko jego myśli. Judasz zaczął o tym myśleć. Zacznij myśleć o piciu, to cię opanuje. Zacznij myśleć o seksie, to cię opanuje. Zacznij myśleć o czymś, albo pozwól, aby to nasienie rzucone do umysłu przez szatana, to nieczyste nasienie tam przebywało, to w końcu to nasienie otworzy drzwi dla diabła. I tak się stało w przypadku Judasza, a zaraz potem wszedł w niego szatan. Popatrzcie teraz na Ewangelię Mateusza, 27 rozdział od 3 do 4 wiersza, bo tu jest kontynuacja tego, o czym mówił Jan. 27 rozdział Ewangelii Mateusza, rozdział 3 i 4. Przepraszam, 27 wiersz, a jeszcze raz, 27 rozdział 3 i 4 wiersz, teraz jest poprawnie. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, że Jezus został skazany, żałował tego. Inne tłumaczenia, zdaje się dokładniejsze, mówią tak. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, czyli Jezus, miał wyrzuty sumienia. Miał z tego powodu, że sprzedał Jezusa, że zdradził Jezusa, miał wyrzuty sumienia, no bo zgrzeszył. Diabeł stworzył mu okazję. Judasz z tej okazji skorzystał i na następstwie tego były wyrzuty sumienia. A wiersz 4 powiada, co zrobił dalej Judasz. No mówi, zwrócił te 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: a co nas to obchodzi? To jest twoja sprawa. To jest twoja sprawa, to nie nasza sprawa. I teraz popatrzcie, co się dzieje z Judaszem. Wiersz 5, bądź uprzejmy, jeszcze następny. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. I o to diabłu chodziło. Osiągnął cel, zniszczył człowieka. O to diabłu chodzi. Zniszczyć. Bo przychodzi diabeł po to, aby, pamiętacie? Kraść, zabijać i tracić. Nigdy nie pozwólmy sobie na to, aby nas złapał, aby nas sprowokował. Ale kiedy mówię o tym, już kończę, kiedy mówię o tym i myślę o tym, nie mogę nie wspomnieć o arcykapłanie naszego wyznania, o Jezusie. Gdy otwieramy list do Hebrajczyków, 7 rozdział, czytamy tak. W 7 rozdziale od 24 wiersza czytamy tak. Ale ten, czyli Jezus, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, a więc nieprzemijające, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Czy pamiętacie diabła, który stoi i oskarża? Czy pamiętacie, czy go widzicie, czy go słyszycie, jak skarży na was? Czy słyszysz go, bracie i siostro, jak skarży na ciebie? I nie mów, że nie ma powodów do skarżenia. Ma. Jak zechce, to znajdzie. Ale teraz popatrzcie na kogoś innego, kto stoi po drugiej stronie Boga, który żyje zawsze i stoi po prawicy Ojca, aby się stawiać za nami. Tak jak diabeł wskazuje i oskarża nas za to czy za tamto, tak Jezus usprawiedliwia nas, wskazując na co? Wskazując na swoją krew. Bo oto w 9 rozdziale tego samego listu do Hebrajczyków jest powiedziane tak, w wierszu 13, bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość. Tu chodzi o rytuały Starego Testamentu. A teraz popatrzcie na wiersz 14, gdzie jest mowa o krwi Jezusa. O ileż bardziej, jeśli tamta krew kozłów i wołów i jałowic, to porównuje ją autor listu do Hebrajczyków i mówi, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I diabeł traci argumenty ze względu na krew Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. I chciałoby się powiedzieć za autorem tej księgi, takiego przystało nam mieć arcykapłana. Jezusa Chrystusa, który się wstawia za nami. I niech Mu będzie chwała. Amen.